Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Łukasz Litke, przewodniczący Zakładowego Związku Zawodowego KEON. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy nakładającej na deweloperów obowiązek ujawniania cen mieszkań. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta, a deweloperzy będą mieli obowiązek podawania cen mieszkań od początku sprzedaży do jej zakończenia. Chodzi o podanie ceny metra kwadratowego i ceny całego mieszkania. Stawki będą musiały być aktualizowane co 24 godziny, a sprzedający będzie musiał je archiwizować, tak by kupujący mógł je porównać. W przypadku rozbieżności między ceną podaną a ceną oferowaną przy zawarciu umowy, nabywca będzie miał prawo do żądania sprzedaży nieruchomości po cenie dla niego bardziej korzystnej. Ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, no, pod warunkiem, że najpierw prezydent musi ją podpisać. Ceny nowych mieszkań mają być jawne. Jakie skutki, panów zdaniem, będą z tego wynikały?
Mierne.
Krzysztof Król.
Niespecjalnie. Myślę, że będzie miało to jakiś wpływ na rynek. Podobnie jak jest przy zakupie samochodu. Ceny samochodów są podane na stronach internetowych, wszędzie można je znaleźć, na tych ekspozytorach, w salonach samochodów, ale ceny transakcyjne są dalece negocjowane. Funkcjonuje szereg dodatków, jakie są oferowane klientom przy zakupie samochodu. Także myślę, że to nie będzie miało specjalnego wpływu na jakieś, nie wiem, rewolucje na rynku cen mieszkań. Natomiast jeżeli taka jest presja ze strony polityków, to pewnie te wymogi będą realizowane. Będziemy wszyscy widzieć ceny na stronach. Natomiast to może nie mieć jakiegoś specjalnego przełożenia na to rzeczywiście, jakie będą ceny w sprzedaży.
No tak, ale to sprawi, że klienci sobie poczytają, porównają różne ceny i wybiorą się do tego dewelopera, który według tego porównania będzie oferował najkorzystniejsze warunki. To jednak jest jakaś zmiana.
Ale cena to nie wszystko przy nieruchomościach. To jest cała masa
dla niektórych
warunków
tak.
dodatkowych.
Dla tych, którzy są na granicy zdolności kredytowej, potrzebują mieszkania, żeby mieszkać, to dla nich tak.
Dla tego segmentu rynku na pewno tak, natomiast myślę, że to nie jest ta część rynku, która była dla... Znaczy może inaczej. Ta część rynku na pewno nie zmieni się specjalnie ze względu na podawanie lub niepodawanie cen. Ja myślę, że problemy nabywców związane z nieruchomościami nie były związane z cenami podawanymi czy niepodawanymi na stronach internetowych. Nie tutaj leży problem. Problem tego sektora leży w dostępności mieszkań, w dostępności finansowania tych mieszkań, zdolności kredytowej, wysokiego oprocentowania kredytów, gdzie tak naprawdę mamy najwyższe oprocentowanie kredytów, też hipotecznych w Europie. Tu jest problem. Podawanie cen na stronach internetowych to jest, moim zdaniem, gra pod publikę, spełnianie jakichś postulatów, ale czy to ma znaczenie na sytuację rynku mieszkaniowego, młodych małżeństw, ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, to nie tędy droga.
Łukasz Litke?
Uważam, że zgadzam się z przedmówcą. Uważam, że w pewnym stopniu poprawi to transparentność tych ofert, no bo obecnie 60-80%, tak się szacuje, ofert jest bez podawania ceny za metr kwadratowy, co utrudnia z pewnością potencjalnym nabywcom porównanie ofert. Ta ustawa też zobowiązuje do publikowania prospektów informacyjnych i tam też powinny znajdować się takie szczegóły dotyczące oferty, co w jej skład wchodzi, czy tam jest komórka lokatorska, miejsce parkingowe i tak dalej. Natomiast zdecydowanie zgadzam się z tym, że ten wpływ będzie bardzo umiarkowany z tego względu, że to podaż reguluje ceny i pozwala deweloperom windować ceny za metr kwadratowy, ceny mieszkań i wysokie marże deweloperów tak naprawdę. I tutaj tak naprawdę od rządu oczekiwalibyśmy innych rozwiązań, takich naprawdę skutecznych, choćby takich jak mieszkalnictwo społeczne. Ja sobie porównałem informacje, dane za pierwszy kwartał tego roku. W pierwszym kwartale tego roku oddano 46 tysięcy mieszkań do użytku, a zaledwie 700 to było budownictwo społeczne. I to pokazuje, że w tym zakresie dostępności do naprawdę tanich, przystępnych cenowo mieszkań niewiele się dzieje. I tutaj rząd powinien na tym się skupić, bo to stworzyłoby taką realną alternatywę dla komercyjnego budownictwa.
I wpłynęłoby na te ceny, jeśli tutaj mielibyśmy do dyspozycji TBS, budownictwo społeczne, więcej komunalnego, spółdzielczość też, bo też mam wrażenie, że tutaj spółdzielnie umarły. Są tylko te, które kiedyś powstały i one po prostu się mają świetnie dalej, ale nowych jakby tutaj brakuje.
To jest taki trochę temat
Michał
oczywiście zastępczy, powiedzmy.
No ale ważny, jednak, dlatego, no, ważne.
Ale, bo presja w obszarze mieszkań przez młodych, małżeństwa młodych ludzi na kupno wynika z tego, że brak praktycznie czy bardzo niewiele jest mieszkań komunalnych. Czyli się nie można w taki sposób, gdzie w tych rozwiniętych krajach jest to o tyle podzielone, że tych mieszkań socjalnych, komunalnych jest znacznie więcej i nie tak jak w Polsce, tam większość młodych ludzi wynajmuje mieszkania, a nie kupuje. Tak? My mamy odwrotną politykę, a w zasadzie powiedziałbym brak polityki, bo to wyszło w sposób jakiś nie zaplanowany, że większość młodych małżeństw, młodych ludzi kupuje mieszkania, a nie wynajmuje. Tak? I się zapożycza na kilkadziesiąt lat i to trzeba by zrobić burzę mózgów taką, jak to poprowadzić, jaką strategię przyjąć w Polsce. Ja tu już kilkakrotnie powtarzałem przykład austriacki, że tam deweloperzy są zmuszeni, żeby około 10% w różnych miejscach jest różnie nowych mieszkań oddawać nieodpłatnie samorządom, tak? I z tego tworzą się te mieszkania komunalne. Oczywiście presja czy cena nowych mieszkań wzrasta w związku z tym, tak? Bo deweloper musi pokryć koszt tych 10% kosztem sprzedaży pozostałych mieszkań, ale pojawia się na rynku bardzo dużo mieszkań tanich, którymi zarządzają samorządy. I to jest polityka, która ma sens, tak? Ludzie, którzy posiadają pieniądze, mogą sobie je kupić, natomiast początkujący ludzie, którzy wchodzą w życie, mogą sobie dosyć tanio wynająć mieszkanie.
Tutaj ja w pełni się zgadzam, natomiast jest jeszcze drugi model tego rozwiązania, o którym pan powiedział, ponieważ to niekoniecznie musi być tak, że ten procentowy zasób mieszkań komunalnych, który budowany jest przez deweloperów, musi wpływać na zwyżkę ceny metra kwadratowego tych mieszkań kierowanych do rynku komercyjnego, do sprzedaży, dlatego że też są modele, które pozwalają obniżyć cenę sprzedaży działki deweloperom w zamian za przekazanie do zasobu komunalnego takiej właśnie części mieszkań, które potem idą jako mieszkania społeczne czy komunalne. To też ma bardzo duże znaczenie ze względu na gentryfikację, żeby mieszać jednak różne grupy społeczne, żeby nie tworzyć takich wysp bogactwa, tylko pozwalać budować przyjazne, otwarte na różne grupy społeczne inwestycje, budynki, osiedla. Także to na pewno jest czynnik, który wpłynąłby na obniżenie cen. Zwiększenie, tak jak pan Jacek mówił, podaży. Podaży mieszkań, współpraca instytucji publicznych, samorządów z inwestorami prywatnymi w kształtowaniu, odpowiednim kształtowaniu tej polityki mieszkaniowej. To jest, myślę, coś, na co czeka rynek, na co czekają też młodzi ludzie, którzy potrzebują nowego miejsca do życia. I to jest coś, co realnie przyczyniłoby się do większej konkurencyjności cenowej na rynku. Przede wszystkim właśnie uwolnienie tych relacji pomiędzy inwestorami prywatnymi a gminami, współpraca w kreowaniu odpowiedniej polityki mieszkaniowej i społecznej w związku z nowymi inwestycjami, no i też kształtowanie w tym momencie cen nieruchomości i też przyjazności, też przeciwdziałanie tym wyspom, powiedziałbym, najmu krótkoterminowego w prestiżowych dzielnicach, bo w ten sposób po prostu wpuszczamy różnorodną grupę mieszkańców na te tereny.
Tylko właśnie odkąd pamiętam w tej audycji często mówiliśmy właśnie o problemie mieszkaniowym, no to już jest już kilkanaście lat co najmniej. kapitalizm w naszym kraju od kilkudziesięciu lat już trwa i jakoś w tej materii mieszkaniowej nic się nie zmienia, bo cały czas jest też mowa właśnie o zwiększaniu podaży mieszkań. Tyle tylko, że brana jest pod uwagę i cały czas do tej pory ta podaż na rynku komercyjnym, a to nie rozwiązuje problemu, bo choćby nie wiadomo ile było mieszkań, wiadomo będzie, że będzie spora grupa społeczeństwa, której nie będzie stać na kupno tego mieszkania. I mamy sytuacje, w których są ludzie, którzy mają po kilkanaście mieszkań i są tacy, którzy nie mają szansy na żadne mieszkanie. A tak nie powinno być, jeśli chcemy być krajem, który się będzie spokojnie rozwijał, jeśli chcemy być krajem, w którym będą rodziły się dzieci, jeśli chcemy być krajem, w którym ludzie wykształceni, specjaliści z konkretnymi umiejętnościami i kompetencjami będą chcieli pracować na dobrobyt naszego kraju, a nie innych. Także tutaj chciałam też podać taki przykład, wracając znowuż do tych cen, które będą musiały być jawne. Zrobiono eksperyment jakiś czas temu. 10 osób wysłano do biura znanego dewelopera we Wrocławiu. Każda z tych osób pytała o cenę dokładnie tego samego mieszkania. Efekt: rozbieżność na poziomie 2600 zł za metr kwadratowy w cenach. Jednak mimo wszystko mam wrażenie, że jeśli te ceny będą podane i jeśli odbiorca, konsument potencjalny będzie miał wiedzę, gdzie co ile kosztuje, będzie miał większą szansę do dyskusji, aby zbić te ceny.
Tak, to na pewno w pewnym stopniu pomoże przeciwdziałać różnym nadużyciom ze strony deweloperów, no bo jednak, umówmy się, w tych działach sprzedaży pracują doświadczeni handlowcy i oni często sugerują się wyglądem człowieka, tym, czy przychodzi ktoś w dresie, czy ktoś przychodzi w garniturze. Zwracają uwagę na wiek i na inne czynniki i potem te ceny rzeczywiście potrafią się wahać, a nie powinno tak wyglądać, bo jeżeli ktoś nie ma umiejętności negocjacyjnych na przykład.
A większość
no
nie ma.
Dokładnie tak. No to jednak nie powinno być w taki sposób nadużywane i wykorzystywane.
A jeszcze chciałam wrócić do tego, o czym mówiłam przed wypowiedzią pana Lukasa. Dlaczego do tej pory polityka mieszkaniowa w naszym kraju leży, panów zdaniem? Bo właśnie rozwinęłam myśl, że od tylu lat o tym rozmawiamy, tutaj panowie mówią i nie pierwszy raz. Przez cały ten czas, kiedy trwają audycje, mówimy, że trzeba politykę mieszkaniową, lepiej się za nią zabrać. Nikt tego nie zrobił do tej pory. Tyle rządów.
Nie, no dlatego, że to nie jest zadanie rządu, to ustawowo.
Dokładnie.
Jest to zadanie samorządów terytorialnych. Ja jako były samorządowiec mogę powiedzieć, że zawsze był to problem, który stawał na sesjach, nie wiem, Rady Miasta i nie tylko, natomiast problem był finansowy zawsze, tak? To są duże wydatki finansowe, natomiast samorządy zawsze były pod presją finansową, tak? No bo utrzymują się z dochodów samorządów, z dochodów mieszkańców, a jeszcze polityka państwa od pewnego czasu zmierzała do tego, żeby te dochody uszczuplać. Także nie było nigdy w środku tak naprawdę na ten cel.
Bardzo mało. Czyli też trochę problem po stronie rządów,
a ponadto takie miasta jak Gdańsk, one borykały się z problemem mieszkań komunalnych czy zasobem, które miały. Potężny zasób, który trzeba było utrzymać, remontować i tak dalej. I nie były w stanie tego zrobić, bo to były niesamowicie duże wydatki, szczególnie po wojnie, po późniejszym okresie, kiedy te wszystkie mieszkania przeszły na własność miasta komunalne. Nie były w stanie się tym zająć tak naprawdę, a nie było specjalnych środków finansowych, które mogłyby jakby samorząd pozwolić na działalność w tym obszarze, a rząd się tym słabo zajmował, dlatego że to nie było jego gestii, tak? To było tak trochę na boku.
Znaczy rządy, powiedzmy rządy, wszystkie rządy, poprzednie, tak, żeby nie zrzucać to odpowiedzialności na żaden konkretny, bo one wszystkie mają za uszami.
To było dosyć powszechne. No teraz zaczyna się trochę ruch, no bo już są deklaracje, że pojawią się pieniądze właśnie na produkcję mieszkaniową. Myślę, że z KPO czy z tego typu środków też powinny znaczne środki pójść w tym kierunku. A w ogóle trzeba by się zastanowić nad strategią działania w tym obszarze. Tutaj według mnie nie ma strategii. To wszystko jest przypadkowe albo pozostawione losowi czy biznesowi. A tu powinniśmy myśleć o strategii, jak tak naprawdę powinna ta sytuacja wyglądać w Polsce. I nad tym się jeszcze niestety nikt nie zastanowił do tej pory.
Tak, strategie kolejnych rządów w ostatnich latach raczej polegały na kolejnych dopłatach do mieszkań czy do kredytów, co było potem konsumowane przez deweloperów podwyższaniem cen tak naprawdę i to nie przynosiło oczekiwanego zysku.
Dlatego a jeszcze właśnie ograniczało zdolność kredytową dokładnie tych osób, które chciały się ubiegać, a nie.
Tak, dlatego uważam, że to budownictwo społeczne, komunalne, to powinien być filar mocno wspierany, samorządy powinny być w tym wspierane przez rząd, bo to może realnie wpłynąć na dostępność mieszkań dla tych osób, czy młodych, czy właśnie rodzin, których nie stać na zakup mieszkania z ofert komercyjnych.
No i miejmy nadzieję, że może w tej materii się jeszcze coś zmieni i zmieni się też perspektywa myślenia młodych ludzi, jeżeli będą mieli szansę na własne mieszkanie. Michał Górski, Krzysztof Król, Łukasz Litke, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio przypomnę goście: Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Łukasz Litke, przewodniczący Zakładowego Związku Zawodowego KEON. I jeszcze na moment wróćmy do rynku mieszkaniowego. Tutaj panowie w przerwie zwrócili uwagę, że można byłoby rozwiązać problem większej dostępności mieszkań dla osób, które na przykład nie mają zdolności kredytowej i chciałyby wynajmować niekoniecznie komercyjnie, ale komunalnie albo poprzez spółdzielczość. No to jest współpraca samorządów z sektorem prywatnym. No niby taka prosta sprawa, ale nie ma.
Niestety samorządy są po prostu obarczone olbrzymią odpowiedzialnością, ograniczeniami w przepisach, kontrolami różnych służb. Się po prostu boją współpracy z prywatnymi inwestorami. A to naprawdę mogłoby mieć duże znaczenie, jeżeli chodzi o podaż mieszkań komunalnych w centrach miast, bo bardzo proste jest sprzedać nieruchomość gdzieś na obrzeżach miasta, gdzie nie ma protestów społecznych, organizacje pozarządowe.
Czyli
bardzo
nieruchomość
rzadko się
miejską, żeby deweloper postawił budynek i w zamian tak, natomiast to dał się kilka łączy mieszkań na komunalne potrzeby.
Tak, natomiast to się łączy z olbrzymimi kosztami budowania infrastruktury publicznej do tych nowych osiedli. Szkoły, drogi, przychodnie, komisariaty policji, nowe linie autobusowe. To są olbrzymie koszty po stronie samorządów, które muszą zostać zrealizowane ze względu na cele publiczne, które tam się muszą pojawić. Natomiast taka infrastruktura w centrach miast jest. Szkoły w centrach miast są likwidowane ze względu na bardzo małą ilość uczniów, którzy w tych szkołach są.
Bo centra się starzeją.
Budynki, które zostały wybudowane w latach 50., 60., w tej chwili mają mieszkańców, którzy niespecjalnie chodzą do szkół. Nie mają dzieci w wieku szkolnym, i wobec czego szkoły w centrach miast siedzą pustkami, a nowe szkoły muszą być budowane tam, gdzie pojawiają się nowe osiedla. To jest ekonomicznie nieuzasadnione. Łączy się z bardzo dużymi kosztami, natomiast takie działania nie są obarczone podejrzliwością różnych organów kontrolnych. A natomiast rozdawanie, czy wydawanie olbrzymich pieniędzy na realizację tych inwestycji mogłoby zostać ograniczone dzięki temu, że miasta nauczyłyby się współpracować z inwestorami w centrach miast. I powstałyby rozwiązania, które mogłyby dogęszczać miasta, realizować inwestycje mieszkaniowe we współpracy z deweloperami w centrach miast, gdzie część zasobu mieszkaniowego budowanego przez prywatnych deweloperów wchodziłaby w ten zasób miejski przy sprzedaży za niższe ceny gruntów w zamian za mieszkania. Miasta by na tym bardzo finansowo korzystały, natomiast no, to wymaga rzeczywiście odwagi, konsekwencji i zmiany też przepisów, które bardzo negatywnie odbijają się na urzędnikach.
No właśnie.
Michał Górski.
Dzisiaj współpraca między samorządem terytorialnym a sektorem prywatnym w tym obszarze, czyli w taki złożony sposób, że coś za coś możemy oddać, to jest możliwe jedynie w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. To jest ustawa bardzo rygorystyczna, trudna do realizacji i też mająca wielu przeciwników w społeczeństwach lokalnych. Dlatego, że te sytuacje, które się wydarzyły w tym mieście w ostatnich latach, tu przykładowo podawałem dworzec PKP w Sopocie na przykład, one były bardzo czasochłonne. To gadanie trwało bardzo długo. Potrzebna jest specjalna procedura w ramach tego partnerstwa, wyboru partnera. I wiąże to się zawsze z oporem społecznym, czyli zawsze są protesty, zawsze jest podejrzenie, że tam jakieś nastąpiło dogadanie w niezbyt formalny sposób, zarzuty wobec władz miasta, miejskich, w związku z tym miasta boją się w sumie działania w tym obszarze. Prawo jest bardzo rygorystyczne i tutaj nie widzę jakby możliwości zmiany, tak, bo jeżeli poluzujemy sytuacje prawne, no to może pójść w kierunku jakichś tam nielegalnych sytuacji.
No samo hasło, że na przykład, nie wiem, prezydent miasta, burmistrz współpracuje z deweloperami, już jest stygmatyzujące.
Dokładnie. W związku z tym jest to bardzo trudne i powiedziałbym, że to wymaga odważnych decyzji i odważnych włodarzy miasta.
Ale gdyby było tak, że burmistrz miasta współpracuje z deweloperami, a owocem będzie, nie wiem, 100 mieszkań dla
albo 1000
komunalnych, no załóżmy, bo jeśli to jest mniejsza miejscowość, tak. Tyle osób będzie mogło się wprowadzić i potem mamy takie, a takie plany. Jeśli byłoby to naprawdę jawne i takie przejrzyste, no to myślę, że jakby ludzie odczuli na własnej skórze, że się zmniejszają kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne i tak dalej, to zmieniłaby się pewnie mentalność.
Ale równocześnie, tutaj akurat właśnie można na to uruchomić środki KPO, jest cała masa zasobu komunalnego w miastach, które wymagają po prostu remontu. Przez lata były w fatalnym stanie, ulegały degradacji, tak. I tutaj powinny też się samorządy pochylić w tym kierunku, żeby po prostu odnowić, stworzyć warunki do zagospodarowania tych lokali komunalnych, które też nierzadko stoją po prostu puste.
No, z ostatniego spisu powszechnego wyszło, że prawie 2 miliony mieszkań stoi pustych w naszym kraju i właśnie spora część to są te zdewastowane, o których pan tutaj wspomina. No, część też jest pewnie w takich miastach, z których po prostu mieszkańcy wyjeżdżają i te miasta się wyludniają. No, ale z drugiej strony, gdyby tkanka mieszkaniowa była fajna i sprzyjała zakładaniu tam rodzin, to pewnie by zostawała, a być może wtedy też jacyś inwestorzy by przyjeżdżali z inwestycjami, widząc, że miasto wygląda zupełnie inaczej, a nie rozpada się po prostu.
Ale są takie projekty jak Mieszkanie za remont. W Gdyni, z tego co wiem, to jest kilkaset takich mieszkań komunalnych, które stoją puste. Jest przestrzeń do działania.
To teraz zmieniamy temat. Nie będzie taniego prądu dla ludzi i zakładów bez wielkich inwestycji na Morzu Bałtyckim, podkreślił w Gdańsku premier Donald Tusk. Mówił o tym wczoraj, jak dodał, żeby Polska stała się jednym z liderów offshore. Produkcja musi odbywać się w kraju. Szef rządu odwiedził wczoraj też gdański zakład produkujący wieże dla morskich turbin wiatrowych Baltic Towers. Podkreślał, że to największa i najnowocześniejsza tego typu fabryka w Europie. I ja chciałam panów zapytać o trochę inne rzeczy. Pomorskie, my już wiemy, tutaj na Pomorzu wałkujemy ten temat od dawna, jak tylko temat offshore'u się pojawił. Pomorze strategicznym regionem w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Jakie z tego wartości dodane dla mieszkańców? Co my, Pomorzanie, możemy z tego mieć? Bo to, że cała Polska będzie miała prąd bardziej stabilny, no to wszyscy wiemy. Ale my to coś chcemy na tym zyskać.
No, przede wszystkim udział w inwestycji, tak? Czyli angażujemy przedsiębiorców z regionu Pomorza do współpracy w inwestycjach, które powstają. To założenie jest takie, że nawet do 50% działalności gospodarczej po roku 2030 będzie wykonywane przy pomocy przedsiębiorców lokalnych. Czyli to są przy tych inwestycjach kilkudziesięciu miliardów, nawet do 100 miliardów złotych, to są olbrzymie pieniądze, które trafią też do przedsiębiorców pomorskich, a tym samym miejsca pracy i podatki dla samorządów. Czyli myślę, że tu jest duży obszar do chwalenia się sytuacją naszego położenia geograficznego, które nam po raz kolejny daje szansę na przyspieszony rozwój gospodarczy i też społeczny w każdym obszarze. No bo, nie wiem, wielka dyskusja wokół Lotosu, prawda, kiedy rzekł, że zabrano nam Lotos, a jednak jego rzeczywiście finansowanie i samorządów różnych akcji społecznych, finansowania różnych instytucji przyczyniały się w znacznym stopniu do rozwoju lokalnego. Myślę, że to jest bardzo ważny element, ale nie zapominajmy też o cenach prądu. Tak? No, musimy uświadomić sobie wszyscy, że musimy odejść od węgla brunatnego i kamiennego, który dzisiaj w 60% produkuje, na tym bazie tego paliwa produkujemy prąd w Polsce.
To od razu przypomnę słuchaczom albo poinformuję, bo może nie wszyscy wiedzą, wydobywanie węgla w Polsce należy do najdroższych. Nasz węgiel jest najdroższy na świecie, dlatego kupujemy przy produkcji energii węgiel z zagranicy, który jest tańszy, bo jakbyśmy korzystali z naszego, to nam ceny prądu poszłyby jeszcze w górę.
Ale też płacimy kar za emisję CO2, prawda? To jest jeden z głównych składników cen prądu, więc przejście na energetykę odnawialną spowoduje obniżenie cen prądu i te nasze inwestycje, czyli energetyka jądrowa tutaj na Pomorzu plus elektrownie wiatrowe, to jest około 25%, a może nawet więcej, produkcji energii w Polsce. Więc my dzięki tym inwestycjom będziemy mogli tą produkcję prądu z kopalin typu węgiel brunatny, kamienny obniżyć co najmniej o połowę. Tak? Czyli tutaj, przenosząc to na rachunki prądowe, myślę, że do 25% będzie możliwe obniżenie cen rachunków za prąd. Oczywiście przy bieżących innych kosztach, które tam będą zostały, to takie to przełożenie nie jest na wprost, ale jednak, tak, czyli jest to droga, z której nie ma odwrotu tak naprawdę, czyli energetyka odnawialna nie tylko na Wybrzeżu i w Polsce, zgodnie z planami do 40 roku powinniśmy się z tym chyba uporać, żeby zlikwidować produkcję prądu na bazie węgla kamiennego i węgla brunatnego. To nam powoduje, że nie będziemy, czy przestaniemy rozmawiać o cenach prądu i też być może kupowanie prądu na zewnątrz, tak? Bo jednak okazuje się, że te ceny w ościennych państwach są niższe i możemy kupować ten prąd taniej nawet niż u nas produkowany. Ale to będzie możliwe chyba dopiero po zaprzestaniu wojny na Ukrainę, bo też ten nasz prąd europejski płynie w tamtą stronę, no bo oni są cały czas bombardowani, ta infrastruktura jest niszczona i musimy ich tam uzupełniać. W związku z tym to jest taki okres jeszcze trudny dla nas w tym obszarze.
A opłaty z ETS-ów, o których pan wspomniał wtedy, mniejsze albo możemy je przeznaczyć na inwestycje. Rynek pracy.
No właśnie, ta inwestycja jest bardzo ważna. Z tego względu, że obecnie większość komponentów do budowy farm wiatrowych sprowadzamy. One nie powstają u nas w kraju. Więc tracimy, nie dość, że tracimy ten potencjał gospodarczy, który pojawia się w momencie, kiedy uruchamiamy produkcję tych komponentów u nas, to jeszcze zapewniamy miejsca pracy, które są tak istotne, też dlatego, że transformacja oznacza dla części z nas Polaków utratę miejsc pracy w tych sektorach gospodarki, które produkują energię ze źródeł konwencjonalnych. No i tutaj podaje się, że w tym gdańskim zakładzie ma pracować 500 pracowników, 500 wykwalifikowanych inżynierów i też techników, więc to są naprawdę cenne miejsca pracy dla nas tutaj na Pomorzu. Jednak no, chciałbym jako związkowiec zwrócić też uwagę na tą drugą stronę medalu. Nie zapominajmy, że w sektorach przemysłu energii konwencjonalnej pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi w firmach powiązanych dodatkowo i będzie miało to istotny wpływ na tych pracowników, na ich rodziny, a także na całe społeczności, które utrzymują się także dzięki wynagrodzeniom tych pracowników, tak? Przecież robią zakupy, korzystają z usług i tak dalej.
Dlatego produkcja komponentów potrzebnych i zarówno w rozwoju morskich farm wiatrowych, miejmy nadzieję, że także lądowych farm wiatrowych powinna odbywać się w kraju, żeby była praca dla tych, którzy potracą ją, gdy zrezygnujemy z węgla.
Dokładnie tak, bo na ten moment niestety obserwujemy, że no, bardzo mało jest takich skutecznych i realnych inicjatyw, które zapewniają pracę tym pracownikom, którzy tracą ją w związku z transformacją. I to musi się zmienić, bo inaczej doprowadzimy do poważnego kryzysu społecznego też w naszym kraju.
To jest olbrzymie wyzwanie dla właśnie władz nie tylko państwowych, ale też samorządowych, ponieważ, tak jak pan Jacek mówi, przy budowie komponentów do wiatraków będzie pracowało w jednym z zakładów 500 osób, tak przy elektrowni atomowej będzie tych ludzi pracować 10 tysięcy. I to w tym momencie oznacza, że naprawdę powinna powstać bardzo daleko idąca polityka zarządzania tymi zasobami ludzkimi, ponieważ przy obecnym poziomie bezrobocia na Pomorzu to się po prostu nie uda. Trzeba mieć na uwadze to, że oprócz tych dwóch projektów, to będą również projekty energetyczne, to będą również nowe sieci kolejowe, linie kolejowe, nowe drogi. To jest olbrzymie wyzwanie dla całego województwa.
I rzeczywiście mieszkania będą dla tych pracowników, których będziemy potrzebowali.
Ale to też jest właśnie szansa na stworzenie warunków dla tych osób, które w związku z przejściem z tych kopalnych źródeł energii na odnawialne źródła energii, żeby nastąpiły te propozycje rozwiązania związane z tym replacementem tak zwanym, tak? Czyli jakby przekształceniem, przekwalifikowaniem kadr z jednego sektora do drugiego, bo my na Pomorzu będziemy, to jest olbrzymie wyzwanie, olbrzymia szansa dla nas, natomiast też rzeczywiście musi iść za tym polityka kadrowa, która spowoduje, że te, że na przykład nie powstanie bardzo wysoka presja płacowa ze względu na niewielką, niewysoki poziom bezrobocia w tej chwili na Pomorzu. Skąd tych pracowników trzeba wziąć. Natomiast to rzeczywiście musi być tak, że to lokalni przedsiębiorcy są zaangażowani w te projekty, żeby nie było tak, że my po prostu do realizacji tych projektów ściągniemy pracowników z zagranicy, a za parę lat będziemy się zastanawiali, co z nimi zrobić, skoro oni już tutaj są.
No w tym projekcie jest ten pomysł, o którym pan mówi, czyli że jednak 50% ma udziału firm lokalnych w tych inwestycjach jest jakby zapewniony, czy o tym się myśli. Natomiast wracając do spraw pracowniczych, ja też byłem szefem Solidarności w moim zakładzie pracy kiedyś tam i też walczyłem o prawa pracownicze. Wiem, że to jest trudne i tu przynajmniej panu racji trzeba o tym myśleć. Natomiast my w Polsce mamy taką jakąś psychiczną barierę przed podążaniem za miejscem pracy, tak, czy zmianą miejsca zamieszkania w podążaniu za miejscem pracy. To na zachodnich krajach jest to oczywiste. Pamiętam mojego jakiegoś znajomego, który z Monachium dojeżdżał do Berlina przez ileś tam lat pracował w Berlinie, bo tam była praca. Albo przeprowadził się później do Mannheim. Więc czy w Stanach też mamy wiele takich sytuacji, gdzie ludzie tak przenoszą się, że tam, gdzie jest praca. I musimy też trochę to myślenie zmienić w Polsce o tym, że ja muszę pracę dostać tu, gdzie mieszkam, tak? Bo chcę mieszkać od narodzenia do śmierci w jednym miejscu.
Ale to też nie znaczy, panie Michale, że ci, którzy, że z powodu tego, że u nas na Pomorzu będą takie inwestycje, to cała reszta Polski będzie się musiała na Pomorze przeprowadzić. Nie.
Bo no, jeśli część już... Część tych osób tak, no bo są te przecież szkolenia.
Przy samych inwestycjach na początku.
No nie tylko. No,
ale potem już nie.
Potem też będą potrzebni ludzie. Myślę, że to jak ci ludzie, którzy przy inwestycjach się nauczą jakby, czy na nowych zawodach, nowych technologii, to oni pozostaną tutaj, bo oni będą zbyt cennymi pracownikami, żeby ich oddać. Tak,
mi chodzi o zupełnie inną kwestię. Mm-hmm. Mając stabilną, niezależną energetykę, niezależną od mm-hmm. innych krajów, mając, jeśli będziemy mieli właśnie i atom, i offshore, i inne możliwości, fotowoltaikę, która też się ładnie u nas rozbija, przyjdą do nas inwestorzy, przyjdą firmy, które potrzebują dostępu właśnie do takiej bezpiecznej energetyki, które będą wiedziały, że tej energii mamy dużo, ona będzie tutaj tańsza. To będą nowe miejsca pracy. One nie muszą być tylko na Pomorzu, one będą w całym kraju. Więc tu jedno pociąga drugie za sobą.
Zgoda. Ale tym bardziej, my jeszcze inny aspekt tej sprawy jest taki, że ten Baltic Towers to jest fabryka, która będzie budowała wieże wiatrowe, tak? Ale komponentem elektrowni wiatrowej to jest głowica, czyli prądnica, tak, która jest na szczycie, i śmigła. Tak. To są dwa dodatkowe potężne elementy, których my jeszcze nie umiemy czy nie produkujemy. Myślę, że co najmniej kwestie prądnic, czyli tego elementu wytwarzającego energię elektryczną, jesteśmy w stanie to robić, bo historycznie mamy dobre doświadczenia i możliwości. I tu też pokłon czy ukłon w kierunku południa kraju, gdzie ten biznes czy tam technika jest rozwinięta, i czemu tam nie spróbować tworzyć też producentów turbin, prawda, wiatrowych, czyli tych energetycznych, które by mogły uzupełnić ten cały bilans, tak, bo same wieże to jest 1/3, powiedziałbym, komponentu elektrowni wiatrowej tylko.
A też nic się w tym temacie nie dzieje, niestety, nie? No, niestety, nie ma takich planów, żebyśmy produkowali to na przykład na południu we własnym zakresie.
A to byłoby dobre, wejdę w słowo, bo wież wiatrowych w całej Europie powstaje sporo. Stare są wymieniane na nowe, więc tutaj cały czas interes się będzie kręcił, będzie zapotrzebowanie.
Tym bardziej, że to jest kluczowy element tego wiatraka, tak? Wieża jest istotna, jest potrzebna konstrukcyjnie, natomiast najbardziej wartościowym jest właśnie sama turbina wiatrowa. Natomiast, szanowni państwo, no umówmy się, że górnik, który pracuje 15 lat przy wydobywaniu węgla, nie stanie się nagle inżynierem ani technikiem. To jest temat, który wymaga programu przeszkolenia, umożliwienia mu nabycia nowych kwalifikacji, o ile to w ogóle wchodzi w grę. A kolejnym tematem jest przeprowadzka na przykład całej rodziny gdzieś na północ. To nie jest takie proste, jak nam się wydaje. I wymaga naprawdę bardzo przemyślanego planu uwzględniającego różne czynniki, tak, żebyśmy naprawdę nie doprowadzili do sytuacji, że tam na południu Polski będą upadały całe miasta.
Turbiny, ja nie chcę tutaj budować nie wiadomo jakich scenariuszy, tak, ale tak jak duże komponenty wiatraków powinny powstawać tutaj, bo to są olbrzymie koszty też transportu, ewentualnie gdyby one miały powstawać gdzie indziej. Ale no poszczególne elementy i zakłady produkujące turbiny czy te inne elementy mogą powstawać w innych regionach Polski. No i to jest właśnie kwestia polityki strategicznej państwowej, żeby odpowiednio rozkładać te projekty w różnych regionach kraju. Tam, gdzie może być zapotrzebowanie na miejsca pracy, będzie wola do przekwalifikowania się, mogą powstać projekty już pracujące na to, żeby nowe kadry nie koncentrowały się na tych, powiedziałbym, kopalnych źródłach energii, tylko właśnie na nowoczesnych technologiach i nowych rozwiązaniach. Ważne, długotrwałe procesy.
Dokładnie, i to jest szansa. Jak będziemy mieli dostęp do tego właśnie bezpiecznego prądu, zaczną się pojawiać inwestorzy. Dzisiaj wyczytałam, nawet byłam zdumiona, że Polska jest największym eksporterem w Europie akumulatorów. Ja myślałam, że to jest jakiś ułamek. Nie sądziłam, że my jesteśmy największym eksporterem. Widać, że będzie zapotrzebowanie rosło na akumulatory. Widać, że jednak mimo wszystko elektryfikacja samochodów postępuje. Polacy zaczynają kupować coraz więcej aut elektrycznych. Nie tylko Polacy zresztą. No cóż, też Chińczycy mają w tym swój udział duży, że Polacy kupują i Europa. I jednak wchodzą tylnymi drzwiami na nasze rynki, więc te akumulatory będą potrzebne. Tylko teraz kwestia właśnie też mądrze to wszystko tak zrobić, żeby były kupowane, były sprzedawane też za granicę i praca będzie. Ale muszę odpowiedzieć na SMS-a od pana Wiesława, który napisał, że 20% z energii wiatrowej, takiej niby taniej, a energia zamiast tanieć drożeje. Tak, panie Wiesławie, drożeje, bo my mamy cały czas z węgla i dlatego, że płacimy ETS-y przez to, że mamy z węgla. A prąd z offshore'u pierwszy popłynie w 2026 roku i od tego czasu zacznie to wszystko się rozwijać i być może wtedy odczujemy, że energia zacznie tanieć.
Wszyscy powinniśmy kibicować. Tak, wszyscy powinniśmy kibicować.
To, że transformacja jest koniecznością, ona się już odbywa. I to nie budzi wątpliwości także wśród związkowców, tak? Że to jest konieczność, żebyśmy mogli je rywalizować też w globalnej gospodarce. Natomiast nie możemy zapominać o kosztach społecznych tego procesu.
I tu stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Lukas Litke, przewodniczący Zakładowego Związku Zawodowego KEON. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Spotkam się z Państwem w poniedziałek, 5 minut po 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do widzenia.